Kontynuujemy list do Rzymian, obserwację ogólną kończymy. W kwestii przypomnienia. Osią listu jest co?
Żydzi i poganie razem w kościele. Zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
No to jak to wszystko połączyć, to co wyjdzie?
Zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa wobec Żydów i Pogan. Albo dla Żydów.
Dla Żydów i Pogan. Ok, to jest oś listu. Mamy pierwszą część, która zawarta jest w pierwszych trzech rozdziałach, tak jak mamy podzielone na rozdziały. I mamy tutaj taką główny temat tego fragmentu. Wszyscy są grzesznikami zasługującymi na karę, czyli śmierć. Zarówno Żydzi, jak i poganie. Druga część to jest połowa rozdziału trzeciego i rozdział czwarty i piąty. I ten fragment co mówi?
Że Bóg usprawiedliwia każdego grzesznika i Żyda i poganina na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa.
Tak. I potem mamy trzecią część. Jeszcze trzecia część.
Że usprawiedliwieni z wiary mają żyć według ducha, a nie ciała.
Tak. Każdy usprawiedliwiony z wiary w Jezusa Chrystusa i Żyd, i poganin ma żyć według ducha, nie według ciała. I czwarta część to jest rozdział 9, 10, 11. Co mówi?
Że Bóg nie uczucił narodu izraelskiego, włączając pogan do zbawienia w Jezusie Chrystusie.
Tak. I dzisiaj postaramy się zakończyć obserwację tą. Będziemy dalej czytać list i będziemy patrzeć, na to, co ten fragment, który będziemy czytać, mówi. O Żydach, o poganach, o zbawieniu. Czyli zaczynamy. W takim razie czytamy rozdział 12.
Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzieli. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana. Jeśli ktoś ma dar prorokowania, niech go używa stosownie do miary wiary. Jeśli usługiwania, niech usługuje. Jeśli ktoś naucza, niech trwa w nauczaniu. Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu. Jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożonym, niech nim będzie w pilności. Jeśli ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nie leniwi, pałający duchem, służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Mhm. Dobrze. No i... Okej. Okay. O czym mówi ten fragment?
O pobożnym życiu.
Najogólniej rzecz biorąc.
O jednym ciele w Chrystusie.
Ma być przykładem dla niewierzących. O służeniu sobie nawzajem. Zgodnie z obdarowaniem.
O woli Bożej względem nas. Jak postępować?
Tak.
Bo do tej pory był taki, widać było taki nacisk na Żydów, pogan Żydów, tak? Na zmianę, a teraz jakby zaczyna się tak wszyscy razem, tacy sami macie być. Tak samo macie postępować, bez względu na to.
Mieliśmy już wcześniej taki fragment, który mówił, że wszyscy, którzy zostali usprawiedliwieni, mają żyć zgodnie z wolą Bożą.
Tak.
Prawda? I mieliśmy już taki fragment. Rozdział 6, 7. Tam było to wytłumaczone, dlaczego ma żyć pobożnym życiem. To była tak zwana doktryna, nauka. Paweł tłumaczył, jak to się dzieje, tak, co się dzieje z człowiekiem, który jest usprawiedliwiony z wiary. Nauczał. A teraz mamy taką praktykę czystą. I zauważcie, że po tym całym wywodzie Paweł zaczyna mówić o jedności. Prawda? Zaczyna mówić o jedności, że wszyscy wierzący są jak jedno ciało. Paweł bardzo podobnie, troszkę szerzej, mówi, pisze o tym w pierwszym liście do Koryntian. Ale tu również pisze, bo tam też był problem z jednością. Zauważcie, że tam był problem z jednością. Tak samo jest tu. Więc ten rozdział mówi, tak jak już powiedzieliście wcześniej, o tym, że należy żyć w jedności, zgodnie z wolą Bożą i obdarowaniem. Tak, czyli wszyscy, którzy należą do Jezusa Chrystusa, mają żyć w zgodzie z innymi, zgodnie z wolą Bożą. Tak mają żyć. No i w zasadzie cały rozdział prawie o tym mówi. Czy tu jest mowa o niewierzących? Zastanowimy się nad tym. Czy ten wróg to wierzący, czy niewierzący? Co to za jeden? Na kim się nie mścić? Sobie potem się nad tym zastanowimy. Natomiast mają żyć w zgodzie z innymi ludźmi.
Mhm.
Najkrócej mówiąc, bez względu na to, kto to jest ten wróg. Ale mają żyć w zgodzie z innymi ludźmi, bo tak chce Bóg. Ale mamy też ten fragment, tak jak słusznie zauważyliście, że służąc, trzeba służyć sobie nawzajem. Że mówi też ten fragment, że to życie w zgodzie z innymi, to też polega na tym, że jedni drugim usługują. I to już jest wyraźnie widać, że mowa o wierzących, prawda? Więc werset 3, 4 do 8, od 3 do 8 mówi o tym, że wierzący mają sobie nawzajem usługiwać takim Bożym obdarowaniem, jak Bóg im dał, bo są członkami jednego ciała. I kontekst znamy, Żydzi i poganie. Prawda? Więc chodzi o wierzących, że wszyscy są razem, jak są członkami jednego ciała i służą sobie nawzajem zgodnie z Bożym obdarowaniem. O tak. Czyli jako członkowie jednego ciała służą sobie nawzajem zgodnie z Bożym obdarowaniem. Czyli ten fragment mówi o życiu zgodnie z wolą Bożą i ludźmi, i sobą nawzajem. Wierzący żyją zgodnie z wolą Bożą, a co za tym idzie, ze sobą nawzajem. Bo wolą Bożą jest, żeby, jeśli to możliwe, mieć z innymi pokój. Jeśli to od nas zależy. Tak?
Tak.
Ok. Czyli mamy 12 rozdział, który mówi, że wierzący żyją zgodnie z wolą Bożą i ze sobą nawzajem. Najogólniej rzecz biorąc. Prawda? Ale mamy już bardzo praktyczną naukę. Paweł od doktryn, od wytłumaczenia, kto potrzebuje zbawienia, dlaczego, jak to jest z tym grzechem, jak się zaczęło, jak się to działo, co się dzieje z człowiekiem, który się nawraca, co umiera, co żyje. Paweł najpierw nauczał, tłumaczył. A teraz, jak już to wytłumaczył, to przechodzi do konkretów, zauważcie, takich życiowych kwestii. Takich na co dzień, jak funkcjonować w tym wszystkim. Można tak powiedzieć, natomiast one wynikają też ze zrozumienia tego, co mówił wcześniej. Bo zauważcie, że nigdzie w nauczaniu apostolskim, ale też nie tylko na apostolskim, wszędzie, w całej Biblii jest taka pewna zasada zawarta, że żeby żyć zgodnie z wolą Bożą, to trzeba zrozumieć tą wolę. Dlatego jak czytamy od pierwszej księgi w Biblii, to Bóg dawał bardzo wyraźne instrukcje. Wręcz prowadził jak dziecko małe. Mówił, co robić, czego nie robić.
I dlaczego to robić?
Tak, po prostu wyjaśniał wszystko. I tak jest od początku. Czyli Bogu nigdy nie chodziło o ślepe posłuszeństwo. Bóg oczekuje zrozumienia Jego woli i świadomego postępowania według tego. Określenia się człowieka. Czy chce to robić, czy nie. I tak samo mamy tutaj. Ponieważ Paweł najpierw tłumaczy pewne rzeczy, a potem, jeśli ktoś już to zrozumiał, to wtedy przechodzi do części praktycznej. Żeby, jeśli ktoś tamto dobrze zrozumiał, to wtedy to, co tu jest, on połączy z tym nauczaniem i będzie miał całość. Bo mamy do czynienia z pewną konkretną sytuacją, że są w danym mieście Rzym wierzący Żydzi, poganie, i jest pewien problem. I teraz Paweł tłumaczy to jednym i drugim, tak? Tłumaczy, żeby oni zrozumieli, jakie jest ich miejsce, kim są jedni i drudzy w Chrystusie, a potem przechodzi do praktycznych kwestii, więc skoro mówi, że macie nawzajem sobie usługiwać, to ma na myśli wszystkich, a nie podzielone grupki. I to bardzo ładnie widać w pozdrowieniach. Po tym, jak do tego przyjdziemy, ona też nie trzeba się jakoś wgłębiać, ale będzie to widać. Dlatego tutaj przechodzimy już do takich właśnie konkretnych zaleceń. I mamy rozdział 13. Czytajmy rozdział 13.
Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga. A te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są pod strachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. Nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza. Mianowicie, będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że nadeszła pora, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani w zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości.
No dobrze. To co mamy tutaj? No.
Posłuszeństwo władzy, aspektem posłuszeństwa Bogu.
Słucham?
Posłuszeństwo władzy, aspektem posłuszeństwa Bogu.
No, czy wszystko? O władzy i miłości Mikołaj mówi.
No później o miłości.
O uświęconym życiu.
Uświęcone życie.
Drugie.
A pierwsze? Pierwsza część nie mówi o uświęconym życiu?
Tak jak Ewelina mówi, różne aspekty są tego uświęconego życia.
Więc mamy fragment od pierwszego do siódmego, który o czym mówi?
O podporządkowaniu się władzy jako...
O podporządkowaniu się władzy jako...
Bożemu...
Narzędziu Boga.
Jako Bożemu postanowieniu, bo władza jest od Boga ustanowiona. Czyli mają się podporządkować władzy jako Bożemu postanowieniu. A żyją wśród innych ludzi. Więc ich postawa ma być czym?
Przykładem
innym. Mają żyć życiem przykładnym. Nie jeden Paweł o tym mówi. A druga część, zobaczcie, od 8 wersetu. Na co czekają? Na co
na
czekają?
Na spotkanie z Panem.
Słucham?
Na spotkanie z Panem.
Na spotkanie z Panem, na zbawienie czekają, tak? Czyli żyją w oczekiwaniu, tak?
Tak.
Żyją w oczekiwaniu. Człowiek, który został usprawiedliwiony z grzechu, żyje w oczekiwaniu. Bo jego życie nabrało sensu. Prawda? A sensem jest co? Spotkanie z Panem w przyszłości. Czyli usprawiedliwiony jestem z grzechu, tak? I teraz czekam na spotkanie z Panem, żeby być z Nim. I moment od usprawiedliwienia z grzechu do spotkania z Panem jest momentem przejściowym. To jest krótki okres czasu. Paweł mówi chwilka. Pan Jezus mówi wkrótce przyjdę. Czyli to jest moment przejściowy. Ponieważ u człowieka nieodrodzonego życie jest celem samo w sobie. To nie jest moment przejściowy. Oczywiście niektórzy mówią moment przejściowy, tak, bo potem wieczność, ale bliżej nieokreślona. Nikt jej nie precyzuje tak naprawdę. Nikt nie mówi precyzyjnie, z czym tą wieczność się je. Nikt dokładnie wam tego nie powie. Niebo, piekło, czyściec, niektórzy mówią, niektórzy nie wierzą w czyściec, wierzą w coś innego, tak? Różnie to się nazywa, ale nic precyzyjnego. Prawda? Więc tak naprawdę, nawet jeżeli gdzieś tam się mówi o wieczności, to człowiek jednak i tak się skupia na tym życiu tu i teraz. Dlaczego? Bo to jest to, co on ma. Czym on żyje. To jest dla niego wartość. Dlatego ludzie tak się boją o zdrowie, o finanse, o bezpieczeństwo, o byt, o wszystko. I często im to życie ucieka między palcami przez te troski, tak? Że często wszystko mają, a nie mają nawet czasu, żeby z tego skorzystać. Ale to na marginesie. A wierzący żyją
nadzieją
na przyszłość. Dla nich tam się życie zaczyna. Bo ta nadzieja stała się bardzo realna, żywa. Taka wręcz namacalna, tak? Bo uwierzyliśmy.
Pewna.
Pewna, tak. I teraz w oczekiwaniu na to zbawienie, zobaczcie, od 8 wersetu do 14, ten fragment o czym mówi? O jakim życiu?
Uświęconym
życiu. W okazywaniu miłości jedni drugim. Czyli mają żyć uświęconym życiem, okazując miłość jedni drugim. To jest ciąg dalej wywodu pewnego, który jest kontynuowany, tak? Bo tu mamy podział na te rozdziały, ale Paweł pisze o tym cały czas, tak? I tu mamy już kwestię podporządkowania się władzy, czyli przykładne życie na zewnątrz, tak? I między wierzącymi. Czyli wierzący, jakbyśmy podsumowali ten rozdział, to wierzący mają żyć jakim życiem?
Uświęconym.
Przykładnym życiem w oczekiwaniu na zbawienie, na Pana. Tak? To jest czas przejściowy, który trzeba przeżyć tak, jak mówi Słowo. I Paweł, zauważcie, wcześniej tłumaczy, że to nie jest takie proste, że żyjemy w tych grzesznych ciałach, że często ciało się domaga czegoś innego, nasz duch się domaga czegoś innego, tak? Pobudzony Duchem Świętym, tak? Chce posłuszeństwa Bogu. To nie jest proste, tak? Bo Paweł nigdzie nie mówi, że jest proste, sam o sobie mówi, że ma problemy, ale nie zmienia to, jak gdyby, zasady, że tak żyć trzeba. To, że jest trudno, to nie znaczy, że nic nas z tego, to nie znaczy, że coś nas z tego zwalnia. Więc mamy, że wierzący żyją ze sobą, tak, rozdział 12, bo są jedno. Prawda? I Bóg ich w dodatku obdarował, żeby sobie nawzajem usługiwali. A tu zauważcie, Paweł co mówi? Że mają również żyć podporządkowani władzy, czyli żyjąc na tym świecie, nie są wyjęci z tego świata. Ich obowiązują tutaj te zasady, tak? O ile one się pokrywają z Bożą wolą. Tak? Nie mogą też zapominać o okazywaniu miłości jedni drugim, oczekując. Więc mamy życie zgodnie z wolą Bożą i ze sobą nawzajem. A 13 rozdział mówi, wierzący mają żyć przykładnym, uświęconym życiem w oczekiwaniu na zbawienie. I to, zauważcie, to życie rozszerza się już nie tylko na Kościół, ale również na życie codzienne. Funkcjonowanie w społeczeństwie, w którym jakieś prawo obowiązuje. Bo władza jako taka została przez Boga ustanowiona, więc te prawa też są różne. To jak gdyby temat już bardziej szczegółowy. Ale to, co mówi słowo. Na razie patrzymy na to, co dokładnie, co mówi tekst. Czyli mówi o uświęconym życiu. W różnych... z różnych stron. Tak. Ale temat jest... w temat się Paweł wgłębia. Zaczyna od tego, żeby pokazać, że wy jako Żydzi, nie Żydzi, tak, jesteście jedno. Usługujcie sobie nawzajem. Bądźcie też poddani władzy. Pamiętajmy o kontekście. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi byli wygnani z Rzymu, byli prześladowani. Poganie niekoniecznie. I teraz, patrząc na okoliczności, Paweł mówi, bądźcie poddani władzy, płaćcie podatki. Musimy zobaczyć praktykę, jaka tam była. Kto miał płacić podatki? Ci, którzy byli prześladowani przez władzę. Oni mieli płacić podatki. Władza uzurpator, tak? Władza, która ich wygania, a oni mają podatki płacić. A Paweł mówi, macie płacić podatki. Nie dość, że macie płacić. Płacicie podatki, dlatego płacicie podatki. Czyli Paweł mówi, dobrze robicie, tak dalej. Więc to też jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, w jakich okolicznościach Paweł to pisze. Co się dzieje w Cesarstwie Rzymskim, że Paweł to pisze. I uświęcone życie, usługiwanie sobie w miłości jedni drugim, w oczekiwaniu na zbawienie. Tak jak tu jest napisane, że będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Czyli taka postawa, jaką Bóg zawarł od początku w Piśmie. To zostało również zapisane w prawie z góry Synaj. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Więc tak mówi ten rozdział. Mamy tą kwestię omówioną, zobaczcie. I mamy rozdział 14. Czytamy, 14.
A tego, kto jest słowy w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby się sprzeczać wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyje, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem.
No i mieliście się tam zastanowić trochę w domu.
Czy nie jest to mowa o różnych...
O czym tu jest mowa? I teraz ważne jest, że mamy kontekst. Mamy Żydów wierzących. Mamy wierzących z pogan. Mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mamy usprawiedliwienie z grzechów na podstawie wiary. Tak? I teraz mamy jedność w Kościele, żeby jedni i drudzy żyli w zgodzie, w jedności, w miłości, w szacunku, tak? Żeby nie wyrządzali jedni drugim przykrości, zarówno Żydzi poganom, jak i poganie Żydom i sobie nawzajem. Wiesz, także wszyscy. I teraz pojawia się kwestia, którą Paweł porusza nie dlatego, że ona jest ogólnie ważna. Nie. Paweł ją porusza dlatego, że ona jest żywotnym problemem w tym zborze.
Może podzielić.
Może podzielić. I najprawdopodobniej dzieli. Więc Paweł wyjaśnia kwestie sporne i tu kwestia jedzenia i kwestia osądzania jedni drugich jest ściśle związana z kontekstem.
Tu 19 werset ładnie posługuje, tak? Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu.
Tak, to prawda.
Żydzi mieli dietę.
Co?
Że Żydzi mieli dietę, mogli tu tradycję.
Poczekaj troszeczkę. Będziemy to rozważać, ale na razie co nam mówi tekst? Żydzi mieli dietę? Myślę, że i poganie mieli swoją dietę. Natomiast tu jest mowa o bardzo konkretnych kwestiach. Jeżeli zobaczycie od wersetu 1 do 13, podzielmy sobie ten rozdział, od 1 do 13. Bo ten fragment mówi o nieosądzaniu i niepogardzaniu. A drugi mówi o czym? Od 13 do 23. Co jest tematem tego fragmentu? Potraficie powiedzieć?
Nie dawać powodu do zgorszenia.
Tak, żeby jedni drugim nie dawali powodu do zgorszenia. Czyli pierwszy jest mówi o nieosądzaniu, a drugi o niegorszeniu. I co jest bardzo ważne, zauważcie. Ten pierwszy fragment mówi o czym? Żeby nie osądzać i nie pogardzać jedni drugimi na podstawie czego? Co jest jak gdyby przedmiotem?
Pokarmem.
Problemem.
Różnice zdania na pewne tematy. No. Konkretnie.
Przedmiotem jest pogardzanie, osądzanie. Ale to, co jest u podstawy, czyli ten tak zwany podmiot, to jest co? Jedzenie. Jedzenie u podstawy jest jedzenie. A ono wywołuje pewne działanie. Jest reakcja, tak? Bo tak, jedni uważają, że można jeść wszystko. A drudzy uważają, że nie. I teraz jedni i drudzy, to wywołuje konflikt. Tak? Bo ten mówi on, a ten mówi, to je wszystko. I jest problem, prawda? Jest pogardzanie i jest osądzanie, że ty tak wszystko tam jesz, to ty tak będziesz, to tam sąd Boży, tak? W skrócie mówiąc. Jest problem. I Paweł mówi, żeby to, co kto je, jakie, kiedy je, nie było źródłem konfliktu. To mówi? A w związku z tym, że mamy do czynienia z konfliktem, problemem między wierzącymi Żydami i wierzącymi poganami, mamy do czynienia z konfliktem tego, jak jedzą i jak funkcjonują, według jakie święta obchodzą Żydzi i jak na to patrzą poganie. Nie jakie święta obchodzą poganie, bo poganie się od tych swoich świąt odwrócili. Oni dalej nie obchodzą Saturna, oni dalej, Paweł w innych miejscach mówi, nie masz prawa chodzić już tam na te uczty.
Oni mają problem z tym,
że oni odrzucili to, co było tam i oni są wolni. Oni nie mają, oni nie obchodzą szabasu, oni nie mają ustalonej diety zgodnie z prawem mojżeszowym, oni mogą mieć wszystko. Ale Żydzi wierzący patrzą na to inaczej. I jest konflikt, więc mamy konflikt, że jedni praktykują dietę tak zwaną żydowską, a drudzy nie. Więc taki jest tu konflikt. O taką dietę chodzi. Nie chodzi o to, że poganie mieli tam, że tam dieta jakaś, tak, tam, kiedy wcześniej były uczty w jakiejś świątyni pogańskiej, to oni tam chodzili, ucztowali, jedli. Ale kiedy się opamiętali, to jak również ten list mówi, ale również list do Koryntian o tym mówi, że Paweł mówi, tak jak czytaliśmy w niedzielę, nie możecie mieć społeczności z demonami. Więc nie możecie tam chodzić dalej i praktykować tego, co praktykowaliście. Więc to nie wchodzi tu w grę. Tu w grę wchodzi kwestia diety żydowskiej i wolności od tej diety. Tak? Jedni uważają, że są zobligowani dietą, tą, która wynika z prawa mojżeszowego, drudzy uważają, że nie. Oni nie są zobligowani. I jest konflikt. Więc patrząc na kontekst, o takie coś chodzi. Nie o dowolną dietę, nie kwestie zdrowotne, nie kwestie nie wiem, wegetarianizmu, nie wiem, jakichś diet hinduistycznych, które gdzieś tam ktoś z Chin czy z Indii przyprowadził, nawet one później się pojawiły, no nieważne. Nie o to chodzi. Tu w ogóle o tym nie ma mowy. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli to w kontekście. My to będziemy szczegółowo omawiać. Ale kontekst nie pozwala nam w ogóle na takie odchodzenie od treści listu. Więc mamy do czynienia z sytuacją, w której wierzący zarówno z Żydów i pogan nie powinni się osądzać i oskarżać, pogardzać jedni drugimi tylko dlatego, że jedni stosują dietę, a drudzy nie. I wiele wskazuje na to, że to Żydzi stosowali pewną dietę. Też nie wszyscy, ale stosowali, a poganie tej diety nie stosowali. Tutaj, w tym momencie. Bo w liście do Galacjan mamy inny problem, więc na to nie patrzymy. Tam inny był problem, tak?
W tym wszystkim Paweł od razu przypomina w tym osądzaniu jedni drugi, że wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy, zarówno wierzący Żydzi, jak i wierzący
będziemy
poganie.
Będziemy to szczegółowo omawiać sobie, dokładnie. Powiemy, co to znaczy, że on jarzynę jada, tak sobie omówimy to wszystko. Co to znaczy, że jeden świętuje, a drugi wszystko je dla Pana i Bogu dziękuję, ten nie je i Bogu dziękuję. Omówimy to sobie wszystko. Bo to wszystko jest jak gdyby już szczegółowe omówienie tej kwestii. Ale kontekst jest bardzo ważny. Że mowa o jedzeniu wynika z kontekstu listu. a nie z jakiegoś innego kontekstu, co komu tam do głowy przyjdzie. Mamy konflikt, znaczy konflikt, może mamy problem z jednością między wierzącymi Żydami w Rzymie i wierzącymi poganami w Rzymie. I wszystko, co wynika z tego problemu, znajduje tutaj swoje odzwierciedlenie. Więc podłożem jest odżywianie się, ale nie jakieś tam przypadkowe, tylko kwestia żydowskiej diety i braku tej diety w wypadku wierzących z pogan. O to chodzi. Więc ta kwestia nie może być kwestią sporną, bo Paweł mówi, Królestwo Boże to nie pokarm i napój. I też mówi to w kontekście, bo ten werset jest tak wyświechtany, że stosuje się go przy każdej nadarzającej się okazji, jak komu wygodnie. I wyciera się nim buzię przy każdej okazji, żeby poprzeć każdą rzecz, niekoniecznie dobrą. A ten werset też jest tutaj w konkretnym miejscu, w konkretnej kwestii użyty i należy go używać z ostrożnością. Będziemy to sobie wszystko omawiać. I druga część, zobaczcie, tego rozdziału 14, że w związku z tą sytuacją Paweł mówi, kierujcie się czym?
Miłością.
Miłością. Nie dawajcie powodu do zgorszenia jedni drugim z powodu jedzenia i picia. Czyli mają się nie osądzać nawzajem i nie pogardzać sobą na podstawie podejścia do diety i świąt. Tak? Nie może to być powodem konfliktu, ale też nie powinni jedni drugich gorszyć, denerwować, prowokować do złego postępowania, bo to wynika z miłości. Czyli mają nie dawać jedni drugim powodu do upadku lub zgorszenia z powodu jedzenia i picia. Będziemy to sobie szczegółowo omawiać. Ale to widzicie, tak?
Tak.
Że jeśli twój brat się gorszy, to tam nie jest przy nim. Zostaw, nie afiszuj się z tym. Zostaw sprawę, tak? Ale chodzi o to, że jeżeli ty lepiej rozumiesz, no to pokaż, że lepiej rozumiesz. Czyli bądź wyrozumiały, tak? A nie lepiej rozumiesz, to jak... No tak, gdzie tu będziemy tutaj sobie mówić. Chodzi o to, że ta kwestia nie może być źródłem podziału i nie może być też prowokowaniem kogoś do zgorszenia, upadku z powodu tego jedzenia i picia. To mówi ten rozdział. A cały rozdział o czym mówi, jakbyśmy tak podsumowali? Wierzący z Żydów i z pogan jak mają żyć?
Jedności.
W miłości, jedności, okazując sobie
szacunek.
Szacunek. I w tym się zawiera wszystko, bo mieliśmy wcześniej, tak? Że miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Tak? A tu mamy kwestię, w tej kwestii również. Mamy zawężoną kwestię, dlatego Paweł poświęca na to taki fragment, bo to była konkretna kwestia, która wprowadzała zamęt w zgromadzeniu. Dlatego on poświęca jej tyle miejsca. Zauważcie, że w wielu listach pojawiają się tematy wspólne, ale też każdy list jest charakterystyczny, bo on zawiera pewne elementy, których nigdzie indziej nie znajdziesz. I to przybliża nam tych ludzi, którzy tam żyli, przybliża nam ich problemy, ale też pokazuje różnorodność, jaka tam panowała. Że różne miejsca i różne problemy, które w tym danym miejscu były. Te, które dotykały wszystkich, to są omawiane wszędzie. Ale są też pewne kwestie, które są omawiane w jednym miejscu. Ta kwestia, z tego co pamiętam, jest omawiana tylko tu. A często jest interpretowana, brana jako przykład, jako uniwersalna doktryna do każdej sytuacji. No niemożliwe. Niemożliwe. Ona jest tak osadzona w kontekście, jak się tylko da. Czyli wierzący z Żydów i z pogan mają żyć w miłości, okazując sobie szacunek.
Po raz kolejny Paweł pokazuje tutaj też dobitnie, jeśli komukolwiek by się tam w Rzymie wydawało, że jak już jest zbawione, to już może robić sobie co chce, no to jest w bardzo dużym błędzie, tak?
No, ma żyć zgodnie z Bożą wolą, tak?
Cały list o tym mówi, tak? Ale tutaj chyba pierwszy raz jest wspomniany właśnie ten Trybunał Chrystusa, prawda? Bo nie często jest wspominany w Nowym Testamencie. Jest kilka.
Tak, tak, Paweł jeszcze w drugim liście do Koryntian o tym wspomina, w 5 rozdziale, ale tak, tak bardzo dobitnie, ale również i w Tymoteusza, no on często o tym wspomina. Paweł jakoś był no taki szczodry w tym temacie. To co, czytamy rozdział 15. Czy do tego, jak gdyby tej obserwacji ogólnej, bez wnikania w szczegóły, czy zgadzacie się z tym i czy widzicie to, czy macie wątpliwości, czy jednak uważacie, że troszeczkę inaczej należy to widzieć?
Póki co wszystko się wydaje.
Na razie wam gra, tak? Pasuje wam. Okej. To czytamy 15 rozdział.
A tak my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy znosić słabości słabych, a nie szukać tego, co nam się podoba. Dlatego każdy z nas niech szuka tego, co podoba się bliźniemu, dla dobra, ku zbudowaniu. Ponieważ i Chrystus nie szukał tego, co mu się podobało, ale jak jest napisane, urągania urągających Tobie spadły na mnie. Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję. A Bóg cierpliwości i pociechę niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przyjmujcie siebie nawzajem, jak i Chrystus przyjął nas do chwały Boga. Mówię bowiem, że Jezus Chrystus był sługą obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane Ojcu i aby poganie chwalili Boga za miłosierdzie, jak jest napisane, dlatego będę Cię wysławiał między poganami i będę śpiewał Twemu imieniu. I znowu mówi, weselcie się poganie z Jego ludem. I znowu, chwalcie Pana wszyscy poganie i wysławiajcie Go wszyscy ludzie. I znowu Izajasz mówi, przyjdzie korzeń Jessego, ten, który powstanie, aby panować nad poganami. W nim poganie będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A też ja sam jestem pewien co do was, moi bracia, że i wy sami jesteście pełni dobroci, napełnieni wszelkim poznaniem i możecie jedni drugich napominać. A pisałem do was, bracia, nieco śmieleń, jakby przypominając wam przez łaskę, która jest mi dana od Boga, po to, abym był sługą Jezusa Chrystusa dla pogan, sprawując święte usługiwanie Ewangelią Boga, aby ofiara pogan stała się przyjemna, uświęcona przez Ducha Świętego. Mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach Bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie, przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa, a usiłowałem głosić Ewangelię tam, gdzie imię Chrystusa nie było znane, aby nie budować na cudzym fundamencie. Ale jak jest napisane, ci, którym o nim nie mówiono, zobaczą, a ci, którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją. Dlatego też często napotykałem przeszkody, także nie mogłem przyjść do was. Lecz teraz nie mam już miejsca do pracy w tych stronach, a pragnąc od wielu lat przyjść do was. Gdy udam się do Hiszpanii, przyjdę do was. Spodziewam się bowiem, że idąc tamtędy zobaczę was, i że wy mnie tam wyprawicie, gdy się już wami troszeczkę nacieszę. A teraz idę do Jerozolimy, aby usłużyć świętym. Spodobało się bowiem Macedonii i Achaii wspólnie złożyć się na ubogich świętych, którzy są w Jerozolimie. Istotnie, spodobało się im, są też ich dłużnikami. Jeśli bowiem poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, powinni im też usługiwać cielesnymi. Dlatego, gdy to wykonam i oddam im ten zapieczętowany owoc, wstąpię do was, udając się do Hiszpanii. A wiem, że gdy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Ewangelii Chrystusa. A proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście razem ze mną walczyli w modlitwach za mnie do Boga, abym został wybawiony od tych, którzy są niewierzący w Judei, i żeby moja posługa, którą wykonuję dla Jerozolimy, została dobrze przyjęta przez świętych. Abym z radością przyszedł do was za wolą Boga i doznał pokrzepienia razem z wami. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Okej. To mamy ten rozdział, dłuższy trochę, zauważcie. Jest w nim poruszonych, może nie aż tak dużo, ale dwie główne kwestie. Widzicie je, czy widzicie ich więcej? Jakie widzicie główne zagadnienia? Czy to jest coś nowego, czy kontynuacja?
Kontynuacja.
Kontynuacja jakiego tematu?
Jednomyślności.
Jednomyślności, tak? Jednomyślności na wzór
Chrystusa.
Wierzący z Żydów i z pogan na wzór Jezusa Chrystusa mają być do siebie nawzajem zbudowaniem i mają być jednomyślni. Biorąc przykład z Jezusa Chrystusa, konkretny przykład, bo on jest wspólny dla jednych i dla drugich. I mamy tutaj cały fragment od 1 do 7, ale też jak zerkniecie na 13 i 14 werset, to też mamy o tym samym. Czyli wierzący z Żydów i z pogan mają być dla siebie zbudowaniem i mają być jednomyślni, biorąc przykład z Jezusa Chrystusa. I mamy tu ciekawą kwestię, słuchajcie, dlatego że jeśli zerkniecie na wersety 8-9, i 10, i 11, 12. O czym one mówią?
Że Chrystus przyszedł najpierw do Żydów. Poganie.
Że do kogo najpierw przyszedł Chrystus?
Do Żydów.
Najpierw przyszedł do Żydów, a potem do pogan. Jak myślicie, do kogo to są przede wszystkim słowa skierowane? Do Żydów czy do pogan?
Do pogan.
Bardziej do pogan niż do Żydów. Tak?
Tak.
Żeby ustawić kolejność. Paweł wraca do tego, co mówił na samym początku. Pamiętajcie jedno. Że Chrystus najpierw przyszedł do Żydów, a potem też do pogan. Najpierw będzie sądził Żydów, potem pogan. Także pamiętajcie, że wy, będąc, korzystając z tych błogosławieństw, które są przypisane Żydom, nie wynoście się nad Żydów.
Ale chwalcie miłosierdzie Boże.
Pamiętajcie, jaka jest kolejność. Pamiętajcie, że jesteście jedno, ale też nie wynoście się nad nich, bo to był problem najwyraźniej. Czyli każdy ma swoje miejsce. Historia taka była, jaka była. Obietnice Boże mówią to, co mówią. Prawda? I to jest, co jest ważne, że pamiętajmy o kontekście. Nie wolno zapominać o kontekście. Dlatego, że Paweł w rozdziale 5, nie, 4,
czwartym, dobrze, mówi co? Że wszyscy są dziećmi Abrahama przez wiarę. Ale tłumaczy, że Żydzi są dziećmi przez wiarę, ale też dziećmi cielesnymi. Poganie już nie. Tak Bóg to pięknie zrobił, żeby poganie mieli też udział w tym. Ta obrzeska była w odpowiednim czasie, wiara wcześniej, obrzeska później, tak, żeby to tak wszystko pięknie było. I musimy o tym kontekście pamiętać. Ponieważ tutaj Paweł mówi to, że najpierw do Żydów, potem do pogan, nie mówiąc, że poganie są gorszy sort, ale pokazując, że każdy ma swoje miejsce, bo był problem, że poganie uważali, że oni zastąpili Żydów. I był kłopot, więc patrzymy na to w kontekście. Więc wierzący z pogan i z Żydów na wzór Jezusa Chrystusa mają być na siebie zbudowaniem i jednomyślni. Tutaj mają pamiętać, że Jezus Chrystus stał się sługą najpierw Żydów, potem pogan. A Żydzi, kiedy to czytają, to też muszą pamiętać, co się wydarzyło, kiedy Chrystus do nich przyszedł. Jakie wydarzenia miały miejsce i dlaczego ta łaska doszła do pogan. Więc to jest pewne podsumowanie, ale jeśli się pamięta, ktoś czyta cały list i pamięta, co tam było, to on to właściwie zrozumie. Ale jak tam to mu nie pasuje, to i tego nie zrozumie. My chcemy zrozumieć cały list. Więc mają pamiętać, że Jezus stał się najpierw sługą Żydów, a potem pogan. I tu jak popatrzycie, to od 8 wersetu do 12, ale też zobaczcie, werset 16 pośrednio o tym mówi. Tak. Potem mamy werset 18. Dziewiętnasty, dwudziesty i dalsze, kiedy Paweł mówi o tym, że Bóg przez niego wiele zrobił wśród pogan, ale już wtedy, kiedy łaska do Żydów doszła. I teraz Paweł używa pewnego przykład daje, konkretny przykład. Jaki to przykład daje? Zobaczcie, 25 do 28. Przykład wierzących z pogan, którzy w dowód braterstwa wspierają wierzących w Jerozolimie. I Paweł to oczywiście odpowiednio motywuje, tak? Skoro tutaj te dobra duchowe, to i te, tak? Ale to jest przykład, czyli mówi, żeby zobrazować, o co mu chodzi, to daje przykład. Popatrzcie, jak to wygląda. W Jerozolimie, tam, gdzie się wszystko zaczęło, tak? To teraz wierzący z pogan wspierają wierzących braci i siostry Żydów w Jerozolimie. Tak? I tak to powinno wyglądać. Mają być dla siebie nawzajem zbudowaniem, mają być jednomyślni, pamiętać, że bez Żydów nie byłoby także ich. I jeszcze jedna kwestia, zobaczcie. Od wersetu 29 do 33. O czym tutaj Paweł mówi? O przybyciu do nich, tak, ale jeszcze o jednej kwestii, która ma związek z tym. Paweł ma co?
No idzie do Jerozolimy.
Tak, ale co to jest? Poszedł już?
Nie.
To co on ma?
Plan.
On ma plan. Ale plany mają to do siebie, że Bóg je weryfikuje. Może coś stanąć na przeszkodzie. Paweł w innym miejscu mówi, chciałem do was przyjść, ale szatan mi przeszkodził. Więc co Paweł mówi? Mam plan. I co dalej? Módlcie się oddzielnie.
Razem.
Popatrzcie. Paweł przychodzi do bardzo ciekawego takiego to nie jest fortel, to jest pewna mobilizacja dla nich. Sposób, w jaki...
Zjednoczenia.
Tak. On przychodzi, wydaje takie polecenia, żeby oni zrozumieli, że można to zrobić tylko razem. I zaczyna od czego? Módlcie się za mnie razem. Ponieważ co? Ja niosę pieniądze od pogan dla Żydów, tamci potrzebują pomocy, a wy razem się, potem chcę do was przyjść, potem jeszcze chcę pójść do Hiszpanii, módlcie się razem o mnie. Zobaczcie, że ja robię dzieło dla was wszystkich. Ja jestem tak samo okazujący miłość moim braciom z Żydów, bo gotów bym był życie swoje położyć, żeby oni byli zbawieni. A z drugiej strony niosę pieniądze tam, a potem chcę iść do Hiszpanii. Chcę przyjść do was. Więc Paweł, dając siebie za przykład takiego kogoś, kto zarówno błogosławi jednych, jak i drugich, traktuje ich jako jedno, działa na rzecz wszystkich, no bo przecież jest apostołem pogan, będąc Żydem jest apostołem pogan. Tak? I mówi, i wy, patrząc na moje plany, sami widzicie, jakie one są, dla kogo one są, módlcie się razem o mnie. Wspólnie się módlcie o mnie. Czyli wierzący w Rzymie, zarówno Żydzi, jak i poganie, wspólnie mają modlić się o misję Pawła i jego przybycie do Rzymu. Wspólnie.
Taka integracja.
Tak, Paweł... jak gdyby wywołuje w ten sposób to, żeby oni po prostu zaczęli razem to robić. Nawet jeśli robią to oddzielnie, to mają robić wspólnie. I dając im przykład innych zborów, które zrobiły zrzutkę na wierzących w Jerozolimie. Czyli mamy tutaj co? Ten fragment, ten rozdział 15, o czym mówi? Mówi znowu o kim? Cały czas mówi o wierzących Żydach i poganach. Popatrzcie, że ten temat przewija się przez cały list. W różnych kontekstach, w różnych zagadnieniach, ale Żydzi, poganie przewijają się przez cały list. Wierzący. Czyli wierzący z Żydów i pogan mają co robić? Jaka ma być relacja między nimi? Zobaczcie w rozdział 15. Czy to się wpisuje we wcześniejsze dwa rozdziały, czy nie? Czy trzy? Mają co? Budować się i wspierać nawzajem. Rozdział wcześniej mamy, żeby nie siać zgorszenia. Nie powodować czyjegoś upadku, ale mają co? Budować siebie, wspierać się nawzajem, troszczyć się o siebie nawzajem. I co jest bardzo ważne, to ma z tym związek, tak jak sobie powiedzieliśmy. Te budowanie się i wspieranie ma wynikać ze zrozumienia miejsca Żydów w planie zbawienia i pogan. Miejsca Żydów w kościele i pogan w kościele. Relacji jednych i drugich. To ma wynikać ze zrozumienia. patrząc na treść listu, jak wam się wydaje? Tam Żydzi byli ofiarami, a poganie agresorami wierzący?
Że obie grupy jakoś tak się skonfliktowane.
Właśnie. Musimy zobaczyć, że tam nie ma winnych i niewinnych. Tam każdy swoją działeczkę dokładał.
Tak?
Każdy chciał po swojemu. Natomiast problem polegał na tym, że to Żydzi z powrotem przybyli do Rzymu, a tam poganie byli już, wierzący z pogan. Więc to była pewna różnica, ale też trzeba zobaczyć, że z obu stron było potrzeba wyciągnięcia takiej ręki, chęci do pojednania z obu stron. I Paweł tak prowadzi wywód, żeby żadna ze stron nie poczuła się atakowana, tak? A druga gloryfikowana. Paweł tego nie robi, zauważcie. Robi to w niesamowity sposób, prowadzony Duchem Świętym, robi to w taki sposób, żeby każdy był przekonany we właściwy sposób, we właściwej formie. Tak? To jest niesamowite. Jak Bóg prowadzi właśnie taki przy pisaniu listu, to widać po prostu. To jest niesamowite. Jeśli ktoś miał okazję, to już niedawno też tak rozmawialiśmy chyba z Rafałem, a propos apokryfów. Jak ktoś miał okazję czytać na przykład list Barnaby, czy list, już nie pamiętam, jak on miał na imię, ucznia Jana. Jest kilka apokryfów, jest taka książka Pierwsi Świadkowie. I to są listy też takie apostolskie, byśmy powiedzieli. To jak się czyta te listy, one też są napisane, starają się być, oni starali się pisać je właśnie w taki sposób, taki no, podobny do tego. Ale gdybyście przeczytali te listy, przeczytalibyście tam, widzielibyście różnicę. Widać, że to, jak się czyta, a tamto jest, jak gdyby ktoś próbował naśladować. A to, jak oryginał. Wiecie, to tak jak oryginał obraz i ktoś próbuje to naśladować. Co by to nie było, to będzie kopia. I to się da. I fachowiec wyczuje. Jeżeli człowiek jest prowadzony Duchem Świętym, to wyczuje różnicę. I to widać. Po prostu to widać. Dlatego tutaj, jak Bóg prowadzi Pawła w tym liście, to pięknie to widać, jak on w umiejętny sposób, we właściwej formie, na właściwe rzeczy kładąc nacisk, próbuje jednych i drugich pogodzić. Będzie to jeszcze więcej widać, kiedy będziemy obserwować autora i adresatów. Będziemy to troszkę szczegółowiej jeszcze obserwować. I to bardzo ładnie widać. Czytamy rozdział 16.
Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Pozdrówcie Pryscylę i Akwillę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także Kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampilasa, mojego umiłowanego w Panu. Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie, i mojego umiłowanego Stachyna. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobuła. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegona, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was Kościoły Chrystusa. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim, dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jason i Sozypater, moi krewni. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła. Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski i Kwartus, brat. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków, według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze, temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Amen. No i co my tu mamy?
Pozdrowienia.
No, bardzo dobrze. A jakież to pozdrowienia? Co wam się rzuca w oczy?
Szczegółowo.
Co jeszcze wam się bardzo rzuca w oczy?
To pozdrowienia w Panu. Do tych, którzy są w Panu.
Dobrze. Co jeszcze wam się rzuca w oczy? Widzicie jakieś słowo, które się bardzo często powtarza? Prócz tego, że pozdrówcie?
Umiłowany.
Tak, co jeszcze wam? Jakie tam jest jeszcze słowo kluczowe?
A nie was wszystkich.
Co? Jeszcze jakie?
Wszystkich.
Wszystkich. I jeszcze jakie?
Świętych.
A krewny wam się rzucił? Ile razy krewny jest użyte?
No, przynajmniej dwa razy.
Może i ze trzy.
Wśród tych osób mamy wymienionych i Żydów, i Pogan.
Dokładnie. Dokładnie. Pozdrowienia imienne są skierowane wśród tych, do których są skierowane imienne pozdrowienia, są zarówno Żydzi, jak i nie Żydzi. Będziemy sobie to szczegółowiej mówić, ale zauważcie, że jest co najmniej dwa miejsca, w których się oni spotykają. Nie jedno. I Paweł mówi, pozdrówcie siebie nawzajem. Czyli jak to ma być? Żeby się pozdrowić, to trzeba się spotkać.
Pocałunkiem świętym pozdrówcie.
Tak, jedni drugich. Czyli nawzajem mają sobie przekazać. Czyli mają się integrować, jak to mówisz, Maja. No właśnie. Słuchajcie, Paweł pozdrawia wierzących z Żydów i z pogan w Rzymie. Pozdrawia ich od siebie, a też od wierzących Żydów i pogan tam, gdzie jest. A jest najprawdopodobniej w Koryncie. Tak, bo wymienia przynajmniej jedną osobę, która też jest wymieniona w liście do Koryntian. A też patrząc na dzieje apostolskie, tam, to Paweł miał taki moment, kiedy właśnie był w Achai i miał do Jerozolimy jechać. Właśnie o tym tutaj pisze.
i tam rzeczywiście już się zaczęły pewne perturbacje, że on nie mógł już płynąć, bo był zamach na niego, chcieli zrobić, to on musiał wrócić przez
tak?
Dookoła. Tak, dookoła. Przez Achaja, Grecja i Macedonia. Więc pozdrawia od siebie i od tych, którzy są w Koryncie. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że on pozdrawia wszystkich. Nie robi różnicy, pozdrawia wszystkich. I zauważcie, to jest takie przeplataniec taki. Prawda? Przeplataniec. Trochę tych nie posegregował ich. Żydzi, a teraz będę tych pozdrawiał. To jest przemieszane. Przyjaciele moi. Wszyscy są moi przyjaciele, a niektórzy moi krewni. No bo co? No bo Żydzi. Nie dlatego, że to była jego tam najbliższa rodzina. Nie. Krewni po prostu, moi krewni według ciała. Paweł dokładnie tak samo pisze, jak pójdziecie do rozdziału 9. I w 3 wersecie mówi krewnych według ciała. Więc on wszystkich Żydów traktuje jak krewnych, bo to są krewni. To jest rodzina. Duża, co prawda, ale rodzina.
Ale w 13 chyba jakaś bliska rodzina występuje.
To znaczy?
Oraz matkę jego i moją.
No to sobie o tym powiemy, czy to rzeczywiście jest rodzina. Niekoniecznie, tak powiem. Omówimy to sobie. Więc Paweł pozdrawia od siebie i od wierzących z Koryntu i też tam nie robi różnicy. Czego im życzy? Zobaczcie. 19 werset, 24. Czego im życzy?
Mądrości.
25, 20, Bożej opieki, tak? Życzy mądrości, Bożej opieki. Bożej ochrony, ale i mądrości. Tak? Do czego ona im jest potrzebna? 17, 18 werset, co się dzieje? Jakie jest zagrożenie?
Aby nie dali się zwieść.
Ostrzegając przed tymi, którzy sieją rozłamy. Tam są ludzie, którzy jątrzą. Ten konflikt jest podtrzymywany przez konkretne osoby. Tak? Więc im jest potrzebna mądrość i Boża opieka. Czyli mamy jedną kwestię, ale w 4 podpunktach. Paweł pozdrawia, robi to celowo. To nie są takie pozdrowienia jak w każdym liście króciutkie. Zauważcie, że tu te pozdrowienia są naprawdę długie. Jest bardzo dużo ludzi wymienionych z imienia. To są konkretne osoby, które Paweł zna. Niektórzy to są jego współpracownicy, którzy w tym momencie mieszkają w Rzymie.
A tutaj też pozdrowienia na koniec są słane przez moi krewni. Tymoteusz, Lucjusz, Jazon.
No tak, którzy są ze mną, tak. Ale no mówię, to jest ważne, że te pozdrowienia są przesłane w bardzo przemyślany sposób. One nie są przypadkowe. One mają za zadanie ich zintegrować, zmusić ich wręcz. Tak, może trochę za mocne słowo, żeby oni się spotkali razem, spróbowali się pogodzić, spróbowali się dogadać, a też, słuchajcie, no przekazywanie pozdrowień i przekazywanie tych pocałunków, no nie może się odbywać od tak, wiecie. To kontynuujemy. Więc mamy rozdział, który możemy jak podsumować? Nie musimy wnikać w te gdyby szczegóły, ale co on, o czym jest ten rozdział?
No Paweł aranżuje jakby aktywność w tym zakresie, który był omawiany do tej pory.
Tak? W kontekście listu, jeżeli ja powiem pozdrowienie dla wszystkich wierzących Żydów i pogan. Wiadomo o co chodzi? Wiadomo o co chodzi? Że to nie chodzi o takie pozdrowienie, bo kontekst wskazuje, że to jest to pozdrowienie. To jest dla tych wszystkich Żydów i pogan w całym kontekście listu. Więc jeżeli popatrzymy sobie na ten fragment, to mamy coś takiego. Zobaczcie. 12, 13, 14 i 15 rozdział. On mówi o czym? wierzący, tak? Żydów mamy Żydów i pogan.
O jedności.
Mają żyć w jedności i być dla kogo wzorem?
Dla siebie
tutaj. A na zewnątrz nie?
Wierzący.
Dla wszystkich. Ludzie ich z zewnątrz też obserwują. Rzym nie lubił Żydów. Cesarz z miłości ich nie wyrzucił z Rzymu. A oni mają być przykładem, że tak nie wolno. A nie podtrzymywać ten przykład, który daje nieodrodzony świat. Czyli wierzący Żydzi, poganie, mają żyć w jedności i być wzorem również dla niewierzących. Przykładnego, właściwego życia. I ten oczywiście 16 rozdział się w to wpisuje. Natomiast on, można mu nadać taki właśnie podtytuł. Ten rozdział 16, to pozdrowienie, zawiera się w nim, ale jest też takim elementem oddzielnym w pewnym sensie. Dlaczego? Bo on ma ich zmotywować, zmobilizować do spotkania się razem, jak to mówimy sobie kolokwialnie, przybicia piątki. A Biblia to mówi wręcz więcej, pocałunkiem świętym. Czyli Paweł mówi tak, jeżeli wy to wszystko zrozumieliście, co ja tu napisałem, to się spotkacie i zrobicie to. Ci, którzy to zrozumieli, będą razem. Jak ktoś nie zrozumiał, to ma problem. To ma problem. Ale to już jest jego problem. Czyli wnioski z całego listu. Kilka głównych wniosków, żeby je spiąć. Wszyscy są grzesznikami. Zarówno Żydzi, jak i poganie. Tak?
Tak?
Tak.
Każdy z nich zasługuje na śmierć z powodu grzechu. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa daje usprawiedliwienie z grzechów. Zarówno Żydom, jak i poganom. Usprawiedliwieni z grzechów i jedni, i drudzy mają żyć prowadzeni duchem, a nie ciałem. Bóg nie odrzucił narodu izraelskiego z powodu okazania łaski poganom. Dlatego jedni i drudzy mają żyć ze sobą w zgodzie i być przykładem dla niewierzących. I to mamy oś. Mamy główny wątek listu, wokół którego wszystkie te tematy pomniejsze mają z nim ścisły związek. Czy to będzie kwestia prawa, czy to będzie kwestia usprawiedliwienia, czy to będzie kwestia pobożnego życia, czy to będzie kwestia diety, czy to będzie kwestia niegorszenia jedni drugich, wszystko będzie miało swój związek z głównym tematem listu. I o ile w krótkich listach szybko można to zobaczyć, bo jest krótki list, łatwo ogarnąć, o tyle tu jest ta trudność. Ale mam nadzieję, że z Bożą pomocą udało nam się zobaczyć, że ten temat jedności Żydów i pogan jest w tym liście widoczny. Więc ten najpierw Żyda, potem Greka nie jest przypadkowe, jak to Paweł tutaj pisze. Czyli jeszcze sobie tylko dopiszmy, kto doręczycielem listu jest. Kto?
Feba.
Kto?
Feba.
Feba jest doręczycielem listu, dokładnie. A kto pisał? Tercjusz. Tercjusz pisał, tak. Żydzi musieli opuścić Rzym za Klaudiusza. To Klaudiusz rządził w latach 41-54. Dokładnie roku nikt wam nie poda. bo daty są różne, ale mniej więcej w tym czasie, na kilka lat, Żydzi musieli opuścić Rzym. Dokładnej daty wypędzenia nie ma, ale zawiera się ona w latach rządów Klaudiusza. Potem Żydzi mogli wrócić do Rzymu, ale kilka lat jednak minęło, gdzie Kościół został tylko generalnie składający się z samych pogan. Więc wydarzenia, które tu mają miejsce po tym, kiedy Żydzi wrócili do Rzymu. Bo list został napisany około 56 roku, a Klaudiusz zmarł w 54. Czyli to jest świeża sprawa. To nie jest tak, że Żydzi... To świeża sprawa. Żydzi wrócili i są problemy. Paweł o tym wie. Tak? Także to jest, słuchajcie, ważne. Czy są pytania do tej lekcji? W ogóle do całości? Czy w międzyczasie wam się coś pojawiło, co by trzeba było dopowiedzieć? Nie. Okej. To pomodlimy się.